Mały Tadek rusza śladami Tadeusza. Rodzinny przewodnik po miejscach i zabytkach związanych z postacią Tadeusza Kościuszki. Czytają Katarzyna Stępniak-Gil,
Wiktor Osiadły,
Miłosława Rak.
Piknik pod kopcem. Bajka to bajka, znaczy nieprawda. Takie rzeczy po prostu się wie, kiedy ma się 6 lat. Wyobraźcie sobie jednak, że mama proponuje wam odwiedziny u Kopciuszka. I do tego obiecuje piknik. Posłuchajcie, jak to było. Zaczęło się pod górkę. Jednak perspektywa zwiedzania baśniowego pałacu dodawała nam skrzydeł. Razem z Jaśkiem, moim starszym bratem, urządziliśmy nawet wyścig, kto będzie pierwszy na szczycie. Młodsza siostra Aniela trochę marudziła i musiałem wytłumaczyć jej, że zamki zawsze budowano na wzniesieniach. No nie, ktoś sprzątnął pałac! Krzyknął zasapany Jasiek, który pierwszy odkrył, że na wierzchołku góry niczego nie ma. Biedny Kopciuszek, z jego zamku został tylko jeden wielki głaz. Za to trzeba przyznać, że widok na Kraków miał piękny. Kiedy dołączyły do nas mama z Anielą i dowiedziały się, dlaczego mamy takie zawiedzione miny, ze śmiechu omal nie sturlały się ze szczytu. Okazało się, że weszliśmy nie na górę z zamkiem Kopciuszka, tylko na kopiec, usypany dla jakiegoś Kościuszki. Na pobliskiej łące rozłożyliśmy koc piknikowy, a mama zaczęła opowiadać. Dawno, dawno temu, za górami i lasami, urodził się mały chłopiec, Tadek. O, to nazywał się tak jak ja, przerwałem. Właściwie to rodzice wybrali mu 3 imiona. Andrzej, Tadeusz, Bonaventura, uściśliła mama. Ale znamy go właśnie jako Tadeusza. Tak więc dawno, dawno temu, za górami... znowu jakieś bajki dla dzieci. Obruszył się Jasiek. A właśnie, że nie. Tym razem to najprawdziwsza prawda, zaskoczyła nas mama. Za górami i za lasami to prawie 500 kilometrów od Krakowa. Kiedyś te ziemie należały do Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś jest to teren Białorusi. Natomiast dawno, dawno, to niespełna 300 lat temu. Wyobraźcie sobie, że nie było wtedy komputerów, samochodów ani telefonów. A czekolada? Czy 300 lat temu istniała czekolada? Zapytałem, zerkając w stronę koszyka piknikowego. Najpierw kanapki, kochany. Mama sięgnęła po prowiant. Myślę, że w czasach, kiedy żył Tadeusz Kościuszko, czekoladowych batoników i tabliczek czekolady też jeszcze nie znano, dodała po zastanowieniu. Po posiłku przyszedł czas na deser. Dzieciństwo bez czekolady, biedny Tadek. Szczerze współczułem Kościuszce i już nawet przestałem się na niego złościć, że nie był Kopciuszkiem. To dlatego usypali mu ten kopiec, że nigdy nie jadł czekolady. Zgadywałem, przegryzając ulubiony wafelek w polewie kakaowej. Kiedy mama przestała kaszleć po tym, jak zakrztusiła się ze śmiechu kawałkiem jabłka, opowiadała dalej. Uwierzcie mi na słowo, są w życiu ważniejsze rzeczy niż słodycze. Zrobiła poważną minę. Tadeusz Kościuszko to jeden z naszych największych bohaterów. Zdolny inżynier, dzielny żołnierz i wspaniały dowódca. Sławę przyniósł mu udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Później wojnie Polski z Rosją, a w końcu w powstaniu nazywanym od jego nazwiska Kościuszkowskim. Pif, paf! W ręce zamiast batonika trzymałem już patyk i celowałem w brata. A ty, mamo, nie lubisz, gdy się bawimy w wojnę? Jasiek zrobił sprytny unik i rozglądał się za odpowiednią bronią. Nie wiem, w co bawił się mały Tadek Kościuszko z bratem i siostrami, ale już jako słynny generał walkę zbrojną uważał za ostateczne rozwiązanie. Mówił, że jedyną słuszną wojną jest walka obronna, to znaczy kiedy broni się przed atakiem wroga, oraz że woli przelać 1000 kropli potu niż 1 kroplę krwi. Czyli... Mamo, siku! Siostra przerwała nam rozmowę na poważne męskie tematy. Mama wzięła ją szybko na ręce, poprosiła, żebyśmy grzecznie czekali, nie schodzili z koca i nie rozmawiali z obcymi i obiecała, że zaraz wrócą. Postrzelaliśmy do siebie jeszcze trochę z patyków. Bzyczały jak prawdziwe karabiny maszynowe. Albo to bzyczały osy, które zleciały się do naszych ogryzków po owocach. Było ich coraz więcej. Machaliśmy rękami z całych sił, ale bez większego efektu. Wtedy podeszła do nas jakaś pani. Wytłumaczyła nam, że nasze krzyki i gesty nic tu nie pomogą, a możemy nawet rozzłościć głodne owady. Poradziła też, żeby pozbyć się z koca resztek jedzenia. Daliśmy się jej przekonać i niewiele myśląc złapaliśmy za nasze patyki pistolety, którymi przeturlaliśmy ogryski w pobliskie krzaki, kilka metrów od koca. Tam głodne osy mogły ucztować do woli. Mama z Anielą szybko wróciły, a ja nadal chciałem wiedzieć, o co właściwie walczył Tadeusz Kościuszko. Lubicie, gdy ktoś każe wam robić coś, na co nie macie ochoty, albo nie pozwala robić czegoś, czego bardzo byście chcieli? Mama odpowiedziała pytaniem na pytanie. Nasze miny mówiły wszystko, więc mama kontynuowała. Tadeusz Kościuszko żył w czasach, kiedy znacznie większym problemem niż brak czekolady był brak wolności. Wielu ludzi nie mogło decydować o swoim życiu. Robili to za nich właściciele, którzy traktowali ich jak niewolników. Nie płacili im za pracę, sprzedawali jak rzeczy. Chodzi ci o to, jak w Ameryce biali traktowali czarnoskórych? Jasiek co nieco już wie o świecie. Też, potwierdziła mama. W Polsce takimi niewolnikami byli chłopi, o których decydowała szlachta. Czasami w niewolę popadały całe narody i państwa. Mówiono, że traciły wtedy swoją niepodległość. Tymczasem Tadeusz Kościuszko uważał, że wszyscy powinni cieszyć się wolnością. Potrzebną ludziom do szczęścia jak czyste powietrze do życia. To już wtedy mieli smog? Zdziwiła się siostra i wróciła do śledzenia wędrówki Biedronki po nogawce swoich spodni. Mamo, przerwał nieśmiało Jasiek, bo my ciebie nie posłuchaliśmy. Mama wyglądała na lekko przestraszoną, ale spokojnie wysłuchała naszej opowieści o ogryskach. A więc chodzi tylko o to, że zeszliście z koca, kiedy mnie nie było i że rozmawialiście z obcą osobą, chociaż wam tego zabroniłam. Odetchnęła z ulgą. I bardzo dobrze. Przecież nie mogliście pozwolić, żeby nasz kot stał się gniazdem os. Zerknęliśmy w stronę krzaków. Osy spokojnie kończyły słodki podwieczorek, a mama powiedziała coś, co nas bardzo zdziwiło. Wiecie, że Tadeusz Kościuszko kiedyś nie posłuchał króla Polski, któremu przysięgał wierność i który płacił mu za naukę i dawał ordery? Kiedy monarcha zgodził się, żeby Rosja zabrała część Polski, nasz bohater rozumiał, że to oznacza utratę wolności. Wtedy razem z wieloma innymi żołnierzami wypowiedział władcy posłuszeństwo. Ten kopiec usypano Kościuszce w nagrodę, że odważył się nie posłuchać króla. Chciałem się upewnić, że dobrze zrozumiałem. Taka decyzja świadczyła o wielkiej odwadze. Przecież stał się zdrajcą i groziła mu surowa kara. Mama ściągnęła brwi, co oznaczało, że sytuacja była naprawdę poważna i mówiła dalej. W tej historii jednak ważniejsze było to, że trzeba samemu umieć odróżnić dobro od zła. Nie zawsze warto polegać wyłącznie na poleceniach innych, nakazach i zakazach rodziców, wyjaśniła spokojnie. Tadeusz Kościuszko, wbrew rozkazom króla, postanowił walczyć o odbudowę i niepodległość Polski. Nie chciał, żeby jego ojczyzna stała się niewolnikiem innych państw. Dziwne to słowo ojczyzna, zamyślił się Jasiek. Kojarzy mi się raczej z ojcem, a mówi się o niej jako matce. Rzeczywiście. Mama przyznała mu rację. Ojczyzna to taka mama i tata jednocześnie. Jeżeli jej dzieci kochają ją tak mocno jak Tadeusz Kościuszko, to na pewno będzie bezpieczna i szczęśliwa. Mamo, tym razem to ja chciałem o coś zapytać. Jeśli ten Tadeusz żył tak dawno temu, to już pewnie umarł i ten kopiec to jest taki jego wielki grób, prawda? Zgadywałem. Wiesz, tatku, że najpierw kopiec nazywano mogiłą Kościuszki? Uśmiechnęła się mama. Jednak tak naprawdę wodza pochowano na Wawelu, obok polskich królów, a jego serce obecnie znajduje się w kaplicy na Zamku Królewskim w Warszawie. Ta decyzja również świadczy o tym, jak ważną osobą był Kościuszko dla Polaków. Na końcu Kopciuszek zamieszkał razem z królewiczem na zamku i żyli długo i szczęśliwie. Pomyślałem, ale nie powiedziałem tego głośno. bo mój starszy brat na pewno by mnie wyśmiał, że jestem dziecinny i że historia to nie bajka dla maluchów. Pomogliśmy mamie złożyć koc, zapakowaliśmy go razem z piknikowym koszykiem do wózka Anieli i wyruszyliśmy spod kopca na Wawel. Oczywiście wiedziałem, że nie będzie to pałac Kopciuszka, o którego odwiedzeniu marzyłem, ale zawsze jakiś zamek, no i mieliśmy złożyć wizytę Tadeuszowi Kościuszce. Mamo, opowiedz nam jeszcze coś o tym tatku, poprosiłem, kiedy spacerowaliśmy powoli szeroką aleją. Jak to było, kiedy był mały? Wyobraźcie sobie, kochani, że mały Kościuszko nie chodził do szkoły, zaskoczyła nas mama. Nauczycielką Tadziuka, jego starszego brata Józka i sióstr Ani i Kasi, była ich mama Tekla. Super, życie bez szkoły, to były czasy, rozmarzył się Jasiek. Nie zapominaj o braku czekolady, uśmiechnęła się mama. A poza tym pomyśl, jak powiedzieć rodzicom, że nic nie było zadane, jeśli to mama jest nauczycielką? 9-letni Tadek i 12-letni Józek w końcu wyjechali do prawdziwej szkoły. I to takiej, w której nie tylko się uczyli, ale i mieszkali, a do domu wracali tylko na święta i wakacje. A jaki był ulubiony przedmiot tatka, bo pewnie nie informatyka, dopytywał mój starszy brat. Na pewno nie, zaśmiała się mama. Ale może matematyka? Nauka w szkole wyglądała wtedy trochę inaczej. Chłopcy uczyli się języka polskiego, języków obcych, angielskiego i niemieckiego oraz języków starożytnych, łaciny i greki. Poza tym mieli lekcje historii, przyrody i geografii, a także zajęcia ze stolarstwa, ślusarstwa, a nawet skreślenia map. Ponadto na terenie szkoły istniały podobno kanały wodne, po których można było pływać łódką i łowić ryby. Z łowienia ryb to Jasiek miałby chyba same dwóje, bo się przydzierobali, ble! Skomentowałem i zacząłem się rozglądać w trawie za jakąś dorodną dżdżownicą, żeby dokuczyć starszemu bratu. Po 5 latach chłopcy przerwali naukę w szkole. Niestety zmarł ich tata i musieli wrócić do domu, żeby pomóc w gospodarstwie, kontynuowała mama. Potem Tadek już jako dorosły, prawie 20-letni chłopak, wyjechał do szkoły rycerskiej w Warszawie. Była to wtedy najsłynniejsza uczelnia w Polsce, w której kształcili się najbogatsi i najzdolniejsi młodzi ludzie. I wtedy Tadek został rycerzem, nosił zbroję i walczył w turniejach? Zamiast dżdżownicy znalazłem wspaniały patyk i zacząłem nim wywijać mamie przed nosem jak mieczem. Szkoła rzeczywiście kształciła kadrę wojskową, ale Tadek uczył się w niej różnych przedmiotów, wyjaśniła mama. Zbroi już w tych czasach nie używano. Młodzi oficerowie mieli eleganckie mundury. Wprawdzie nadal walczyli jak rycerze, na koniach, ale już nie ciężkimi mieczami, a na przykład takimi szablami. Mama tak zwinnie przecięła powietrze wierzbową gałązką, że aż zaświszczało. Tymczasem spokojna aleja zamieniła się w ulicę, potem w ruchliwe skrzyżowanie. Dlatego na chwilę musieliśmy przerwać rozmowę. Na szczęście wkrótce zeszliśmy na bulwary wiślane, więc poprosiłem mamę, żeby opowiedziała o najciekawszym. Mamo, opowiedz wreszcie, jak Kościuszko walczył z Rosjanami o wolność chłopów w Ameryce. Oj, Tadeczku, wszystko pomieszałeś. Mama poczochrała moje włosy i obiecała wszystko szybko rozplątać. Po zakończeniu nauki Kościuszko marzył, żeby wstąpić do Wojska Polskiego. Ale okazało się, że trzeba za to zapłacić. A on nie miał pieniędzy. Nasz bohater zaczął pracować jako domowy nauczyciel pięknej Ludwiki, córki bogatego wojewody. Młodzi zakochali się w sobie i planowali ślub. Rodzice Ludwiki lubili Tadeusza. Uważali jednak, że jest zbyt biedny i znaleźli dla córki innego męża. Podobno Kościuszko nawet próbował porwać ukochaną. Mamo, miało być o wojnach, bitwach, a nie jakieś dziewczyńskie opowieści o nieszczęśliwej miłości, niecierpliwił się Jasiek. Pif, paf, dorzuciła Aniela. No cóż, tak to jest, jak się ma dwóch starszych braci. Teraz będzie już o wojnie, obiecuję. Mama się poddała. Po historii z nieszczęśliwą miłością Tadeusz Kościuszko wyjechał do Ameryki. Ja to się boję latać samolotem. Zaniepokoiłem się. Tatku, to było ponad 200 lat temu, przypomniała mi mama. Tadeusz popłynął tam statkiem. W tamtych czasach taka wielka i niebezpieczna przygoda trwała kilka tygodni. Okręt, którym płynął nasz bohater, rozbił się. Na szczęście niedaleko brzegu i pasażerowie się uratowali. Właśnie dlatego statkiem też się boję pływać, pomyślałem. A mama opowiadała o zamorskich przygodach Kościuszki. Tadeusz zgodził się jako ochotnik, aby pomóc w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, które pragnęły stać się samodzielnym państwem, niezależnym od Wielkiej Brytanii. Wojna w Ameryce zakończyła się wspaniałym zwycięstwem, a Kościuszko, jako inżynier, budowniczy fortów i dowódca oddziału żołnierzy, stał się jednym z jej największych bohaterów. Ale wrócił do nas, do Krakowa, do Polski. Przez tę opowieść o dalekiej Ameryce stęskniłem się za swoim imiennikiem. Wrócił, ale nie do Krakowa, ani nie do Warszawy, tylko do swojego rodzinnego majątku na Polesiu, pocieszyła mnie mama. Dla Kościuszki nadal nie było pracy w polskim wojsku. Zajął się więc gospodarstwem. Założył ogród z labiryntem, rzeźbił ozdobne drewniane tacy i talerze, a także próbował swoich sił w produkcji serów. To Kościuszko umiał robić sery? Nie mogłem uwierzyć. Ja najbardziej lubię żółty ser z żurawiną albo z miodem. Oblizałem się, aż mi zaburczało w brzuchu, więc z nadzieją zapytałem. Mamy jeszcze jakieś kanapki? Zaraz dojdziemy pod Wawel i kupimy obwarzanki, obiecała mama. Po kilku latach spędzonych na wsi Kościuszko wreszcie trafił do polskiej armii. Wkrótce na Polskę napadła Rosja. Tadeusz za swoje zasługi w tej wojnie, przede wszystkim za udział w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami, otrzymał najwyższe polskie odznaczenie przyznawane za męstwo w walce, czyli Order Virtuti Militari. A potem żył długo i szczęśliwie razem z królem na zamku? Ucieszyłem się, bo właśnie zatrzymaliśmy się u stóp wzgórza Wawelskiego. Niezupełnie. Mama zasiała ziarno niepokoju. Jednak zaraz potem oznajmiła, że widzi budkę z obwarzankami. Na Wawelu powitał nas pomnik dumnego Tadeusza Kościuszki, wymachującego krakowską czapką. Poczułem się przy nim taki mały, jakbym wcale nie miał 6 lat, a 3, jak Aniela. W podziemiach katedry odwiedziliśmy grób Kościuszki. Pośród różnych rodzajów broni na sarkofagu zauważyłem kosy. Pewnie chodziło o to, że przez kilka lat Tadeusz pracował w gospodarstwie. Czy Kościuszko kroił kosą produkowane przez siebie sery? Zanim postanowiliśmy wrócić do domu, mama zaproponowała, żebyśmy wstąpili jeszcze na rynek główny. Byłem już trochę zmęczony, ale Aniela, która większość drogi z Kopca na Wawel przejechała wózkiem, aż podskoczyła z radości. Idziemy do koników i gołębi, hurra! No i jak tu odmówić młodszej siostrze? Na rynku zatrzymaliśmy się tak jakoś pod wieżą ratuszową, ale nie całkiem. Dorożki były daleko, a gołębie z drugiej strony sukiennic. Pamiętacie, jak opowiadałam wam o tym, że Tadeusz Kościuszko walczył w wojnie z Rosją? Mama sprawdzała, czy uważnie jej słuchaliśmy. Pewnie, wykrzyknąłem bez wahania. I dostał order virtuti militari. Virtuti militari, poprawił mnie Jasiek. On ma lepszą pamięć do takich szczegółów. Masz rację, przytaknęła mama. Niestety wkrótce sam król Polski postanowił oddać nasz kraj pod opiekę Rosji i zgodził się na drugi rozbiór. I wtedy Tadeusz Kościuszko nie posłuchał władcy. Tym razem to ja popisałem się pamięcią, a przy okazji przypomniałem sobie, jak dzielnie przegoniliśmy z Jaśkiem osy z naszego kopca piknikowego. Mamy jeszcze jabłka? Zajrzałem do koszyka, ale znalazłem tam tylko butelkę z wodą. Razem z innymi oficerami i Polakami, którzy chcieli żyć w wolnej Polsce, Tadeusz Kościuszko zaczął potajemnie przygotowywać się do walki. Mama chyba nie słyszała mojego pytania, a tymczasem ja, Jasiek i Aniela dopijaliśmy resztę wody i nawet znaleźliśmy pół wafelka. Schrupaliśmy go w takiej konspiracji, że mama nie zwróciła uwagi nawet na szelest opakowania. Przygotowania do walki trwały wiele miesięcy. Ciągnęła opowieść mama. W końcu, w pewien wiosenny poranek, w Krakowie pozamykano bramy miejskie Zaczęły bić dzwony, a mieszkańcy, przeczuwając, że ma się stać coś niezwykłego, zebrali się tłumnie na rynku. O, właśnie tu! Zatoczyła ręką dookoła nas. Uroczyście odczytano akt powstania. Jego przywódca, słynny już generał Tadeusz Kościuszko, w eleganckim amerykańskim fraku, w biało-szare paski, złożył przysięgę narodowi polskiemu, że będzie walczył o wolność i niepodległość kraju. No i Kościuszko walczył, został bohaterem, a na koniec usypali mu kopiec. Wracamy już do domu, niecierpliwił się Jasiek. Obiecałam jeszcze anieli, koniki i gołębie, przypomniała mama. Pobiegliśmy w stronę kościoła mariackiego. Moja siostra natychmiast zaczęła skakać między gołębiami, wołając głośne sio. Aniela bardzo lubi ptaki, ale z dokarmiania ich obwarzankami już nawet ona wyrosła. Ja też myślę, że tym obżartuchom przyda się czasem trochę ruchu. Właśnie stąd naczelnik Kościuszko dowodził powstaniem. Mama pokazała nam dużą szarą kamienicę. Polska, maleńka i bardzo słaba, jednak nadal istniała. A w Warszawie wciąż rezydował król. Jednak to naczelnik Kościuszko faktycznie przejął władzę nad wojskiem i całym krajem. Super, możesz wszystkimi rządzić, wszyscy muszą cię słuchać, rozmarzył się Jasiek. Tak jak my musimy słuchać mamy? Aniela zrobiła sobie krótką przerwę w walce ze skrzydlatymi i gruchającymi, zaklętymi rycerzami. Bardzo się cieszę, że mnie słuchacie. Mama wzięła na ręce moją siostrę i ucałowała ją w nos. A Tadeusz Kościuszko był dyktatorem tylko tymczasowo. Zapowiadał, że po zakończeniu walki utworzone zostanie nowe, demokratyczne państwo, w którym będzie rządzić nie król, ale wybrany przez naród Sejm. Demo co? Chyba czegoś nie dosłyszałem. Kościuszko marzył o demokratycznej Polsce, w której wszyscy będą wolni i wszyscy będą mogli decydować o losach kraju, wyjaśniła mama. To co? Wracamy do domu? Kto jest za, a kto przeciw? Po demokratycznym głosowaniu ruszyliśmy w kierunku przystanku autobusowego. Aniela była przeszczęśliwa. Wszystkie gołębie zwiały przed nią na dachy pobliskich kamienic. No, może nie wszystkie, ale na tyle dużo, że nie potrafiła ich policzyć. Mama jej pogratulowała, zapięła ją w wózku i opowiedziała nam o wielkim sukcesie Tadeusza Kościuszki. Już wkrótce na krakowskim rynku świętowano pierwsze wielkie zwycięstwo powstańców. Niedaleko Krakowa, w okolicy wsi Racławice, naczelnikowi udało się pokonać znacznie liczniejsze i lepiej uzbrojone wojsko rosyjskie. Biedny! Musiał walczyć sam, a reszta tylko patrzyła? Zaniepokoiłem się nie na żarty. Oczywiście, że nie walczył sam. Kierował oddziałami wyszkolonych żołnierzy, wyjaśniła mama. Kiedy szedłem ulicą Floriańską, wydawało mi się, że oczami wyobraźni widzę, a uszami wyobraźni słyszę, wiwatujący tłum, który wita powstańcze wojsko po zwycięstwie w bitwie pod Racławicami. Tadeusz Kościuszko jedzie dumny na koniu, ubrany w chłopski strój, żeby pokazać, jak wdzięczny jest kosynierom za ich bohaterstwo. Widziałem też dumnego Wojciecha Bartosza, który swoją czapką zgasił zapalnik rosyjskiej armaty i został za to mianowany przez Kościuszkę oficerem. A wcześniej był zwykłym chłopem, niewolnikiem. Ach, jaki to musiał być piękny, wiosenny dzień, pomyślałem rozmarzony. Czasem jednak trzeba przestać bujać w obłokach i wrócić do rzeczywistości. Nad nami i nad naszą opowieścią zaczęły się zbierać ciemne chmury. Czyżby zanosiło się na deszcz? Na szczęście, kiedy zaczęły spadać pierwsze ciężkie krople, zdążyliśmy już wsiąść do autobusu. Mama opowiedziała nam, że mimo kilku zwycięstw były też bitwy przegrane. A podczas jednej z nich naczelnik Tadeusz Kościuszko został ranny i trafił do niewoli. Powstanie kościuszkowskie upadło. Król zgodził się na trzeci rozbiór kraju, a Polska stała się niewolnikiem innych państw na ponad 100 lat. Następnego dnia nie mieliśmy już ochoty na długie wycieczki. Aniela uprosiła mamę, żebyśmy poszli na plac zabaw. Dla mnie i dla Jaśka to już trochę nudne. ale zabraliśmy ze sobą piłkę i planowaliśmy trochę pokopać. I co się okazało?
Ja będę strzelać gola.
Mojej młodszej siostrze szybko znudziły się huśtawki i zjeżdżalnie, a dla nas oznaczało to koniec prawdziwej gry. Przecież Aniela ma tylko 3 lata i w dodatku jest dziewczyną. Pokazaliśmy jej, kto tu rządzi i po chwili nasza mała piłkarka pobiegła z płaczem do mamy.
Bo oni mi zabrali gola,
chlipała. Mama przytuliła ją i zaczęła pocieszać, że czasami się przegrywa, a czasami wygrywa. Mnie też zależało na tym, żeby ją uspokoić, więc przypomniałem. A wiesz, Anielciu, jak mi było przykro, kiedy wczoraj Jasiek pierwszy wbiegł na szczyt kopca? Siostra jednak nie zwracała na mnie uwagi. Tak bardzo się starałem, ale on ma takie długie nogi. Przemilczałem, że nawet trochę chciało mi się wtedy płakać. O, widzisz, Aniela, tym razem do pocieszania włączył się Jasiek. Taki Kościuszko przegrał powstanie, a stawiają mu pomniki, sypią kopce, nawet park, w którym jesteśmy, to park Kościuszki. Chyba nie zawsze opłaca się wygrywać. No to nie całkiem tak, kochani. Mama nie zgodziła się z Jaśkiem. To, jak przeżywamy porażki, pokazuje naszą prawdziwą siłę. Rozżalona Aniela zainteresowała się rozmową, pochlipywała już bardzo cichutko i mama mogła nam coś wyjaśnić. Tatku, to, że stanąłeś wczoraj do wyścigu ze starszym i silniejszym od ciebie bratem i nie rozpaczałeś po przegranej, to jest twoim zwycięstwem. Mimo, że nie byłeś pierwszy. Nie powiem, że do końca zrozumiałem, co mama miała na myśli, ale słuchałem dalej. Powstanie rzeczywiście upadło, jednak wielu historyków uważa, że była to wygrana. Zwyciężył w nim naród polski. Naczelnik Kościuszko i Polacy, którzy się do niego przyłączyli, pokazali światu, że nie zgadzają się na to, żeby ich ojczyzna stała się niewolnikiem innych państw, mimo iż były one dużo potężniejsze. Czyli to, że ktoś jest słabszy, nie znaczy, że ma się zgadzać na wszystko, co dyktuje mu silniejszy. Poczułem się bardzo dumny z Kościuszki i z siebie oczywiście też, że tak to wspaniale zrozumiałem. Postawa Kościuszki uczyniła go wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków, które nie zraziły się porażką powstania i w końcu wywalczyły niepodległość. Mama z uśmiechem zakończyła opowiadanie i zaczęła rozglądać się za Anielą, która wykorzystawszy naszą nieuwagę zabrała piłkę i razem z kilkoma innymi dziewczynkami biegła z nią po trawniku, coraz celniej strzelając gole do pustej bramki. Chłopcy, mama popatrzyła na nas takim jakimś poważnym wzrokiem, co najmniej jakby uwierzyła, że zrozumieliśmy, co to znaczy zwyciężyć mimo przegranej. Tadeusz Kościuszko zawsze do wszystkich odnosił się z szacunkiem. Do chłopów kosynierów zwracał się obywatele i traktował ich na równi z bogatymi szlachcicami. Dzięki swojej wierności ideom równości i wolności wygrał szacunek do Polaków i do Polski, do siebie. 200 lat temu Kościuszko był jednym z pierwszych ludzi na świecie, którzy nie tylko słowami, ale przede wszystkim swoim postępowaniem pokazali, że każdy ma prawo do wolności i każdemu należy się szacunek, kontynuowała mama. Nieważne, czy człowiek ma skórę białą czy czarną, czy jest bogaty czy biedny, czy jest chłopcem czy dziewczynką, czy ma 3 lata, czy 6, czy 9, czy nawet 109. Wyjątkowo zupełnie nie wiedzieliśmy, jak to skomentować, więc to mama powiedziała ostatnie zdanie. A teraz biegnijcie do Anieli i jej koleżanek. Stwórzcie razem najwspanialszą drużynę piłkarską w całym parku Kościuszki.